Szczęść Boże, witam radio słuchacze pokoju gościnnego. Audycję realizuje redaktor Maciej Sokół, przy mikrofonie Witold Ludwik. Dzień dobry. Odkąd rozgorzała wojna domowa w Syrii w marcu 2011 roku, kraj pogrążony jest w stanie permanentnego chaosu. Szacunki Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie mówią o śmierci 126 tysięcy ludzi, z czego ponad 40 tysięcy to bezbronni cywile, w tym chrześcijanie. W masowym eksodusie rodzinne domy opuściło 5 milionów uchodźców, 2 miliony poza granicą ojczyzny. Kiedy trwa nalot bombowy albo eksploduje samochód pułapka, redakcje całego świata prześcigają się w sensacyjnych depeszach, ale dramat zwykłych ludzi rozumieją tylko ci, dla których Syria z wyboru stała się drugim domem. Dlatego opowieść naszego dzisiejszego gościa będzie szczególna. Nie jest on wpływowym politykiem, ani pożal się Boże ekspertem, czy tak zwanym bezstronnym obserwatorem, jakich dzisiaj wielu. Jest skromnym sługą winnicy pańskiej i za jego sprawą zobaczymy Syrię oczami jezuickiego misjonarza. Pokój gościnny. Zapraszamy. Otwieramy pokój gościnny, a naszym gościem jest ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Misjonarz, który większość życia zakonnego spędził na Bliskim Wschodzie, bowiem bez mała 30 lat w Syrii. Tak, ojcze?
Tak jest. Na Bliskim Wschodzie, który obejmuje Egipt, Liban, Syrię i Turcję.
No i czy ojciec jest obywatelem świata. Dziękuję, że znalazł ojciec czas, żeby tutaj zajrzeć do skromnego pokoju gościnnego.
Co to za świat, w którym jest wojna i ludzie starają się uciec z niego.
No uciec, no właśnie ojcze, taki jest ten świat, tacy są ci ludzie, a tak nawiasem mówiąc, jakby po arabsku było, zapraszamy słuchaczy do pokoju gościnnego, bo właśnie w tej audycji się znajdujemy.
Ambistanakum bi hurfeta dyjuf. Talu.
No to myślę, że teraz już nasi słuchacze uwierzą, że mamy do czynienia z misjonarzem jezuickim, doskonale wykształconym, a tak z ciekawości ojcze, to jakimi językami ojciec włada i posługuje się nim jako narzędziem ewangelizacji przecież.
Tak, oczywiście arabski, bo 30 lat byłem w środowisku arabskim, pracowałem. Włoski, bo studiowałem we Włoszech, po drodze francuski i angielski. No i to chyba wszystko, prawda?
No i
o polskim nie wspominam.
To wspaniale, to jest godne podziwu, ojcze. I chciałbym na wstępie zapytać, ile lat już ojciec jest misjonarzem i tę posługę kapłańską przyszło mu pełnić, bo jednak 30 lat w tej Syrii ojciec spędził i chciałem zapytać o to pierwsze wyobrażenie jeszcze jako młodego chłopaka tych misji, jak one będą wyglądać i jak to zderzenie z rzeczywistością wyglądało.
Nigdy nie myślałem o tym, że pojadę na misję. Dopiero studiując w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim, zobaczyłem, że mnóstwo księży tam z Ameryki Południowej mówi o diecezjach olbrzymich, takich jak u nas województwo, jeden ksiądz, drugi ksiądz. No i wtedy sobie pomyślałem, no u nas jest sporo tych księży, a dlaczego nie ja, skoro nasz zakon też jest misyjny. Z tym, że nigdy nie myślałem o Bliskim Wschodzie, o języku arabskim, to było dla mnie straszne, żeby jeszcze raz siadać w ławce szkolnej z dzieciakami, uczyć się języka po zakończeniu wszystkich studiów. Ja prawo studiowałem też jeszcze.
Na to wyobrażenie czytają różne wypowiedzi ojca w rozmaitych wywiadach. Mówi ojciec o tych wyobrażeniach karawan, piasku, pustynia, o tych upałach. Przyjeżdża ojciec, a tutaj amerykańskie jeepy.
Tak. I pustynia to romantyczne miejsce. No i rzeczywiście doświadczyłem tego romantyzmu. To było piękne i tam Europejczycy jeżdżą, żeby nawdychać się tej ciszy, popatrzeć na gwiazdy. Tam niebo białe od gwiazd, bo tam nie ma wilgoci. Ale pustynię przeżyłem w Damaszku. Właśnie dlatego, że nie potrafiłem porozumieć się z ludźmi. Nie znałem arabskiego, nie, ani jednego słowa. Może salam aleikum tylko. No i nie znałem francuskiego, to znaczy trochę znałem ten francuski, stąd również ze wspólnotą nie mogłem się dogadać, a więc byłem na doskonałej pustyni przez te lata uczenia się języka.
Czyli ta przygoda, można powiedzieć, rozpoczęła się w Damaszku na podobieństwo świętego Pawła, prawda?
To jest wspaniała intuicja, bo rzeczywiście pierwsze, na co mi wskazano, jadąc z lotniska autobusem, to powiedzieli... Tutaj jest miejsce, gdzie nawrócił się święty Paweł, a później pierwszą mszę odprawiałem właśnie tam, w tym memorial sam Marbulos. Marbulos, Mar to jest święty Paweł.
Bo tak, kiedy spoglądam na ojca, może młodsi słuchacze, którzy posługują się internetem, spojrzą na nasz profil facebookowy pokoju gościnnego, gdzie znajduje się zdjęcie naszego gościa, ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, który ze swojej aparycji, no rzekłbym, przypomina apostoła, bo jest i wieniec srebrnych włosów i długa broda, jak zapewne święty Piotr albo święty Paweł, apostoł narodów. A chciałem ojca zapytać...
Z włosami to różnie bywa, bo tam nie ma kłopotu z włosami, tam się zakłada kufiję i nie widać włosów.
Szkoda, że ojciec dzisiaj nie wziął, bo to by bardzo, bardzo nie wyglądało. Ale jeżeli już mowa ojcze o świętym Pawle, to bo wielu słuchaczy, a właściwie większość słuchaczy z pewnością jeszcze nie była w Syrii, na razie jest to niemożliwe, kraj ogarnięty chaosem, wojną domową, wojną, ale te wątki chrześcijańskie, te pradawne, te antyczne, te biblijne akcenty, jakie żywoty których świętych, tych bożych mężów wiążą się z tą ziemią, syryjską ziemią.
Tak, wspomnieliśmy o świętym Pawle. I on tam jechał po to, żeby burzyć kościół, a więc już wtedy istniał kościół, istniała gmina chrześcijańska, był biskup. Święty Tomasz jest jeszcze jedną postacią, która ma wiele klasztorów. Tam. Niektórzy wspominani w litanii, ale przez nas zupełnie. Bachus na przykład, tam jest sanktuarium na pustyni właśnie, miasto wyrosło. Tam, gdzie Sergiusz i Bachus zostali straceni. To jest zaskakujące, jak prężne, jak było i po ile jest śladów pozostałości chrześcijaństwa dzisiaj, po tym pierwszych wiekach, czwarty, piąty wiek, to nie do opisania, ile tam koło Aleppo są tak zwane umarłe miasta, gdzieś 800 takich miejsc, gdzie zabudowane, gdzie miejscowości pozostały, jeszcze teraz widać kościoły, klasztory, ponieważ zbudowane z dużych bloków kamiennych, to one pozostały po dziś dzień świadkami są rozwoju chrześcijaństwa, a szczególnie tam, i to było moje osobiste również zaskoczenie, to święty Szymon Słupnik. Studiowałem tutaj w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pamiętam, profesor Kornatowski uczył nas w doktrynach państwa i prawa. Między innymi też był ten fenomen słupników. No i ja myślałem, Boże, wstydziłem się, że chrześcijanie coś takiego wymyślili, że mieszkali na słupach. No, tak sobie mówiłem, nie mogli na żyrandolach mieszkać, no musieli. No. Przecież to jest ekshibicjonizm. Przecież tak jako się uprzedziłem do tej formy świętości. Jak zajechałem do Syrii, były święcenia w Aleppo, jednego z naszych kleryków, i pojechaliśmy na wycieczkę do Marsiman. No, Marsiman, pojechaliśmy tam. To już było tak przed zachodem słońca, paliła się ta pustynia, ten step, ponieważ to ta ziemia spalona, skały białe albo żółte. Dojechaliśmy I tu ogrom, ogrom, masyw tego miejsca, olbrzymie sanktuarium, oczywiście teraz tylko ruiny, i pokazano podstawę, kolumny. Tam się dowiedziałem, że to święty Szymon Słupnik. Zmieniło się moje nastawienie do niego, no bo po owocach powinno się poznawać człowieka i to, co on czyni. Proszę sobie wyobrazić, że tam było 2000 mnichów. To było miejsce stałych pielgrzymek. Tam ci, którzy dostępowali chrztu w specjalnym baptysterium, w specjalnej świątyni, to były tam pielgrzymki ludzi, nie tylko chrześcijan, ale również tych okolicznych plemion, którzy uważając go za męża Bożego, do niego przychodzili, żeby ich rozsądził, żeby zawierać jakieś pakty. Także dobrze jest nieraz dotknąć tej rzeczywistości, żeby te uprzedzenia, które są w człowieku, żeby się ich pozbyć.
No właśnie, no i po tych wiekach przemawiają kamienie milczące, ale jednak wymowne. A takim żywotnym świadectwem, żywotnym znakiem tego trwania Syrii, tego chrześcijaństwa są sami chrześcijanie. I gdzieś przeczytałem, że jeszcze przed II wojną światową ich liczba wynosiła 40%. A jaka jest dzisiaj proporcja muzułmanów do chrześcijan? Jak się to w liczbach rozkłada?
Tak. Właśnie to dobrze pan zauważył, bo często się sądzi, że chrześcijanie tam to muzułmanie, którzy przeszli na chrystianizm, albo tak jak w Tunisie czy Maghreb, że to są Europejczycy, którzy pracują chwilowo, są na tym terenie. Natomiast tu są chrześcijanie początków, korzeni i stąd te różne ryty. I rzeczywiście, no, to był kraj chrześcijański, a teraz prawdopodobnie 7-8% tylko. Obecnie przez te 2 lata mnóstwo chrześcijan też wyjechało stąd. Emurazi mówią, to jest upływ krwi chrześcijańskiej. To już zauważyliśmy od szeregu lat i dlatego między innymi tuż przed tymi wydarzeniami, przed tą wojną w Syrii, był synod biskupów z całego świata zorganizowany na Cyprze i dla Bliskiego Wschodu. To rzadko się zdarza, żeby nadzwyczajny synod, żeby był poświęcony jednemu regionowi, a to właśnie on był dla Bliskiego Wschodu. I tam, że stąd się wywodzi Kościół, a teraz ten Kościół topnieje na naszych oczach. Przeżył inwazje i pogromy i chrześcijanie tam długi czas trwali. W Libanie byli większością i po dziś dzień ten element chrześcijański jest tam widoczny. Ale nawet i w Libanie po wojnie tej domowej załamała się ta energia, ta siła Kościoła. I teraz Palestyna i wszystkie kraje arabskie, tam jest upływ, stały upływ chrześcijan, ich ilość się znacznie zmniejszyła. W Turcji tam było na początku wieku 30%, teraz jest 0,0 ileś. I w Iraku, proszę sobie wyobrazić, że ten kraj, który miał być wizytówką dla innych krajów, no, demokracji i prosperity, i w tym kraju nie tylko, że jest wojna po dziś dzień, że 800 miliardów dolarów poszło i nic się nie zmieniło, ale to znaczy sytuacja zmieniła się na gorsze, że ponad 1 000 000 ludzi zginęło, że kilka milionów poza granicami kraju i że Kościół, o tym nikt nie wspomina, w trzech czwartych Kościół został zniszczony, a tam również Kościół był zakładany przez apostołów. Tak jak Kościół w Syrii, bo wspominaliśmy o tym, że Kościół w Syrii, te wszystkie ryty wiążą swoje pochodzenie, źródło z Antiochią. Ona też należy do granicy Wielkiej Syrii, a więc każdy patriarcha powołuje się na ten tytuł Piotrowy, bo Piotr był w Antiochii, to jest patriarchat, jeden z tych 5 tradycyjnych, antycznych, głównych patriarchatów.
Czyli ten żywioł chrześcijański, on tam jest autochtoniczny i on dalej tam pulsuje takim żywym życiem. No oni tam byli pierwsi, oni tam byli gospodarzami, ale wobec tego, kiedy tam pojawili się muzułmanie i jak ojciec ocenia, czy teraz mamy do czynienia z takim renesansem muzułmańskim, czy ta proporcja sił, czy liczby tych chrześcijan względem muzułman będzie się zmniejszać, ta ekspansja islamu tam będzie dalej postępować?
Islam tam wkroczył bardzo szybko. Po tym, jak podporządkował sobie Mahomet tą Arabię Saudyjską, tą Arabię, ten półwysep arabski, to bardzo szybko wszedł do Syrii i tam również chrześcijanie otwierali drzwi tym wojskom muzułmańskim. Dwie są zasadnicze przyczyny. Pierwsza to niesłychane rozdrobnienie i kłótnie pomiędzy rozmaitymi wspólnotami chrześcijańskimi. To kryzys ten chrystocentryczny i brak jedności, a więc była siła, która mogła zjednoczyć. Drugie, polityczny, Rzym rywalizował, albo Persja rywalizowała z Rzymem i stąd były partie. Jedna partia związana z Persją, druga z Rzymem. I ten konflikt polityczny przełożył się również na sympatyzowanie z muzułmanami, aby ich zyskać przeciwko, powiedzmy, władzy cesarskiej. A więc polityka również tutaj odgrywała dużą rolę. Myślę, że również taka nowość tego islamu do jedności, ta żelazna, konsekwentna, żołnierska jedność, która została jedność wiary i również te prawa dla chrześcijan w tym sensie, że Żydzi i chrześcijanie uznani zostali w Koranie jako spadkobiercy księgi, świętej księgi, a więc tam dla nich było też jakieś miejsce gwarantowane. Stąd w czasie niepokojów to jednak była jakaś też gwarancja jakiejś stabilności.
Czyli ta Syria jest takim tyglem, w którym się spalają różne pierwiastki, buzują ze sobą dwie cywilizacje, dwie religie, w tym rozmaite kultury, które tam przepływały, napływały, zmieniały się, kumulowały się. No a ta wojna domowa, która wybuchła teraz w marcu 2011 roku, czy ona miała tylko i wyłącznie podłoże religijne, czy to w najmniejszym stopniu była wojna religijna? Bo tutaj mówi się o rozmaitych strefach wpływów. Na przykład całkiem niedawno na Uniwersytecie Warszawskim odbywała się konferencja naukowa, którą organizowały wspólnie Caritas Polska, Wydział Orientalistyczny, a także Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. I właśnie na tej konferencji dr George Jakub powiedział, że konflikt w Syrii, tutaj cytuję, rozgrywa się nie tylko na płaszczyźnie lokalnej między Arabią Saudyjską a Iranem, czy między szyitami i sunnitami, lecz na arenie międzynarodowej. Jest to konflikt między interesami Stanów Zjednoczonych, a interesami Rosji i Chin. I teraz ojcze pytanie jako do misjonarza, który tam już był 30 lat, dla którego Syria stała się drugim domem. Skąd tam nagle wzięli się Amerykanie, Chińczycy i Rosjanie? Co oni tam mają do gadania? Bo tutaj pojawia się wrażenie, że właściwie Syryjczycy przestają być gospodarzami we własnym domu.
To jest prawda, że przestali być gospodarzami we własnym domu, albo starają się o utrzymanie jeszcze jakichś wpływów. Natomiast wielka polityka to od dawna tam jest. Ona jest związana z ropą naftową. No to są kraje, to jest region, gdzie jest najwięcej tej ropy naftowej. Poza tym gaz, który coraz więcej też jako źródło energii zdobywa sobie prawo obywatelstwa. Tam są olbrzymie złoża tego gazu. Rurociągi, które są strategicznymi wyborami, którędy będzie ten rurociąg szedł. A więc względy ekonomiczne bezsprzecznie, również polityczne, bo tam jest Izrael i niezałatwiona jest sprawa pokoju. Przecież tam ciągle jest otwarta ta sprawa pokoju Izrael i Palestyna, ale to nie jest tylko Palestyna, tylko Izrael i Arabowie. Stąd to jest newralgiczny punkt i tam akurat ścierają się też te strefy wpływów. Kiedyś Rosjanie również w Egipcie byli tak mocno usadowieni. Teraz mówi się o tym, że Syria jest ich ostatnią bazą, czyli nie ma bezwzględnie, niezależnie od tego, czy jaka religia, kwestie religijne, nie sądzę, że tak bardzo zależy na tych kwestiach religijnych Zachodowi. Przynajmniej on przeczy na każdym kroku o tym. Natomiast względy polityczne, ekonomiczne, militarne, oczywiście to przemawiają za tym, że te państwa są obecne i chcą być tam obecne. To jest newralgiczny punkt politycznie, ekonomicznie.
Czyli okazuje się, że to nie jest podział na dobrych i złych, tylko po prostu na strefy rozmaitych wpływów, które gdzieś tam w dalszym ciągu się ścierają. I dlatego chciałem zapytać o...
Ja bym jeszcze powiedział, że dobrych i złych sposób działania. To jednak tam jest coś dobrego i złego. To można odróżnić. To było olbrzymim szokiem, jak Jak zapowiedziano, z taką troską mówiono o Syrii, o tym, o pomocy narodowi syryjskiemu i ogłoszono embargo ekonomiczne. Tego zadaję pytanie i nikt mi nie odpowiedział na to pytanie. Nie rozumiem, jak to się stało, że użalając się, chcąc pomóc narodowi syryjskiemu, ogłoszono embargo ekonomiczne, a tam przemysł głównie jest w rękach prywatnych. I nie tylko te przedsiębiorstwa straciły rację bytu, ale ludzie, zwykli ludzie stracili pracę. No pomóc ludziom i zlikwidować źródło ich utrzymania. A drugie, to był szok też, jak ogłoszono demokrację, że to ten kraj, który był kierowany przez autokratę i przez ten system autokratyczny, to partię BAS, która przypomina trochę naszą, tak jest, i Front Jedności Narodu, bo tam te inne partyjki to były takie satelitarne. Że ogłaszając, że to jest misja demokratyzacji i zakładanie demokracji i jednocześnie ucięcie emisji telewizyjnych, które wychodziły z Syrii na zewnątrz. To się zupełnie nie ma nijak do tego sloganu, że będziemy tam budować demokrację, zamykając usta tym Syryjczykom, to co oni mieli do powiedzenia w swoim kraju i co ich dotyczy bezpośrednio. Niestety, tutaj to wygląda troszeczkę na takie opowiadanie przy kawce, ale kiedy byłem w Homs, a pracowałem długi czas w Homs, to i te namacalne rzeczy są najbardziej wymowne. Chcę jechać, nie wiem, którędy teraz można się dostać, która ulica bezpieczna, która niebezpieczna, a więc taksówką. Taksówkarz mówi, gdzie tam? Nie, to nie my, to już kto inny. Bo jak on pojedzie, on jest sunita, jak pojedzie, to zostanie zabity, albo on jest alawita. Jak pojedzie do innej dzielnicy, to zostanie tam zabity. I kiedy jechałem w końcu tą taksówką, dziwię się, że nie rozmawia taksówkarz ze mną. No przecież oni stale tacy bardzo gadatliwi. A teraz tylko odpowiada tak, nie, i wyraźnie nie chce rozmawiać, czyli boi się mnie, że być może ja chcę wybadać, po czyjej stronie on jest. W końcu powiedziałem, słuchaj, ja jestem cudzoziemcem, ja jestem księdzem, ja tu pracuję od 30 lat, ja jestem tutaj szczęśliwy w waszym kraju, ja was cenię. Jeśli chcesz, tylko tyle powiem. Ja tak rozumiem sprawę. To jest wasz dom. Syria jest waszym domem. A więc załatwcie sprawy między wami. Ja wiem, że taksówkarz nie załatwi sprawy. To nie taka była intencja. Tylko chciałem zobaczyć, jak zareaguje ten człowiek na moje diktum. A więc słuchajcie, wy musicie się pogodzić, bo z zewnątrz jak ktoś przyjdzie, to nie tak z dobrej woli, z życzliwości pośle żołnierzy i będą, straci finansowo i straci ludzi. On tak pomyślał, widziałem, że trafiło to do niego, a później powiedział, mustahil, to znaczy niemożliwe, za dużo krwi upłynęło. I tego się najbardziej obawiam. Uważam, że to jest ta stara zasada divide et impera. Podzieleni, skłóceni, zginęli po jednej i po drugiej stronie, wzajemnie siebie się boją, to muszą, teraz każdy uważa, że broni siebie i broni swojego życia, swojej rodziny i dlatego się nakręca ta spirala gwałtu. Stąd te potęgi światowe, jeżeli zdecydują, Rosja i Stany Zjednoczone, jeśli zdecydują, dojdą do jakiegoś porozumienia, to uważam, że to będzie krok, taki zasadniczy krok do zawarcia tam pokoju i odbudowy Syrii, która jest zagrożona teraz przez fundamentalizm. Teraz ta rebelia w Syrii, która była też jak zrozumiana, bo jednak alawici mieli władzę, to chociaż uczestniczyli w niej sunnici, teraz też sunnici w dużej mierze, w każdym razie sunnici popierają również prezydenta Asada, tam gdzie on ma władzę. I to nie jest takim strasznym, takim dziwnym ewenementem, bo przecież w Egipcie były wolne wybory i tam wybrano braci muzułmańskich, ale okazało się, że ludność muzułmańska i sunnicka, tam nie ma już tego, że szyici i sunnici, sami sunnici, którzy walczyli z Mubarakiem i z tym reżimem Mubaraka, jak się zorientowali, że to wszystko pochłonęła ta partia braci muzułmańskich, to ci sami sunnici
ogłosili swój protest i te, usunięto tę władzę.
A więc to jednak jest jakoś do pomyślenia, jeżeli dojdzie do porozumienia pomiędzy wielkimi mocarstwami.
Na tym czasem ponad głowami zwykłych ludzi, w tym także chrześcijan, dochodzi do uścisków dłoni albo do konfliktów między wielkimi tego świata. To, co ojciec powiedział, divide et impera.
I tu bym powiedział o chrześcijanach, że najpierw mówiono chrześcijanom, to nie wasza sprawa, sunnici, szyici, to nie wy, my do was nic nie mamy, wy sobie siedźcie spokojnie. Ale znów taka scenka, przypominam sobie, chrześcijanie, jeszcze w dzielnicy chrześcijańskiej jest spokój, chrześcijanie są nieuzbrojeni, chrześcijanie nie biorą się do walki, ale przychodzi grupka muzułmańskich chłopców z dzielnicy, w której już jest ogień, w której są walki, przechodzą i porysowali samochody tych chrześcijan. To porysowanie samochodów świadczy o tym, że nie myślcie, że będziecie tutaj tak spokojnie kawkę sobie popijać. I to później się sprawdza. Teraz tragicznie się sprawdza.
Czyli nie tylko my mamy cierpieć, wy cierpcie także, skoro tutaj mieszkacie. Tak. Taka była ich intencja względem chrześcijan. Chciałem tylko skończyć tę poprzednią myśl, że faktycznie ponad głowami zwykłych ludzi no jednak walczy się o te interesy ekonomiczne, o te interesy polityczne.
Tam jest, stał się ewenement, to znaczy papież ogłosił, że w sobotę przed narodzeniem, świętym narodzeniem Matki Boskiej będzie modlitwa i post, kto chce, niech się dołączy. Ten gest zatrzymał bombardowanie, uważa się bombardowanie Amerykanów, bo została przekroczona tak zwana ta czerwona linia, użyte została broń chemiczna, przypisuje się ją reżimowi, a więc będzie bombardowanie, tylko nie wiemy, czy za godzinę, czy jutro, czy pojutrze. A tu na całym, to się nadzwyczajnym echem odbiło. To nie było któreś tam wezwanie do modlitwy, tylko ja modlę się, ja poszczę, kto się przyłączy, przyłączyli się. Na całym świecie. Wtedy nie można było bombardować już.
Czyli wielcy tego świata chcieli najpierw wprowadzić sztuczny chaos, żeby potem wprowadzić tak zwaną misję stabilizacyjną, a tymczasem Ojciec Święty zwyczajną modlitwą zaprowadził.
To nie zaprowadził, ale to ważny element, taki element, który mówi, są jeszcze inne możliwości, niewyczerpane, pokojowe.
Proszę Państwa, naszym gościem pokoju gościnnego jest ojciec Zygmunt Kwiatkowski, misjonarz, który w Syrii spędził 30 lat. Niestety czas naszej audycji nieubłaganie zbliża się do końca, ale mamy dla naszych słuchaczy dobrą wiadomość. Dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcą posłuchać dalszego ciągu naszej rozmowy, zapraszamy do odwiedzi naszego konta na Facebooku Pokoju Gościnnego, gdzie będzie dostępny już za chwilę dalszy ciąg tej rozmowy. A tymczasem na zakończenie tej radiowej części, ojcze, chciałbym, aby poprowadził ojciec krótką modlitwę w intencji właśnie powołań dla dwóch zakonów, dla zakonu redemptorystów, który jest gospodarzem rozgłośni Radia Maryja, no i dla jezuitów, którego członek jest gościem naszej dzisiejszej audycji, czyli oczywiście ojciec. Prosiłbym o modlitwę w intencji tych powołań, może po arabsku, ojcze nasz.
Abana allazi fis samawat, liyataqaddas ismuka, liyati malakutuka, litakun mashiatuka kama fis samai, kazalika ala al-ard. هاتنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
To był pokój gościnny. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.